Dzisiejsze czytanie jest z Ewangelii Świętego Jana, rozdział 20, wersety od 11 do 18. Ale Maria stała zewnątrz grobu i płakała, a płacząc nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących jednego u głowy, a drugiego u nóg, gdzie leżało ciało Jezusa. A ci rzekli do niej: niewiasto, czemu płaczesz? Rzecze im: wzięli Pana mego, a nie wiem, gdzie go położyli. A gdy to powiedziała, obróciła się za siebie i ujrzała Jezusa stojącego, a nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł jej Jezus: niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona, mnie mając, że to jest ogrodnik, rzekła mu: Panie, jeśli to Ty go wziąłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Rzekł jej Jezus: Mario. Ona, obróciwszy się, rzekła mu po hebrajsku: Rabuni, co znaczy nauczycielu. Rzekł jej Jezus: nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, ale idź do braci moich i powiedz im: wstępuję do Ojca mojego i Ojca waszego, do Boga mego i do Boga waszego. I przyszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom, że widziała Pana i że jej to powiedział. Oto Słowo Boże. W zmartwychwstanie Jezusa w Polsce wierzy tylko 47% Polaków. Pomimo, że święta wielkanocne obchodzą, wydaje się, wszyscy. Pomimo, że statystyki mówią, że osób tak zwanych wierzących, uznających się za osoby wierzące, jest wciąż ponad 90%. Jednak to są dane, nie mogłem znaleźć nowszych, sprzed 4 lat. Że tylko 47% Polaków wierzy w to, że Jezus zmartwychwstał. Reszta uważa, że to jest tylko mit, wierzenie. Inne rezultaty tej ankiety: w niebo wierzy zaledwie 38% ankietowanych. Jeszcze gorzej wypadł diabeł, o istnieniu którego przekonanych było tylko 28% respondentów. Ale widzicie, mi się zawsze wydawało, że może dlatego, że tak zostałem wychowany, że ja wydaje mi się, że od mojego urodzenia wierzyłem w to, że Jezus zmartwychwstał. Było to jakby wyssane z mlekiem matki. Tak jak być może jest to u ciebie. I może jeszcze nie nastąpił wtedy to zmiana pokoleniowa, w której wydawało mi się, że kiedy uwierzyłem w Jezusa, to było tak, że moje jakby doktryny wiary były na miejscu, ale ta moja nominalna wiara, że Jezus jest Zbawicielem świata, że to, co nazywałem tym, że Jezus przyszedł do mojego serca, to w rzeczywistości Jezus stał się tym moim osobistym Zbawicielem. Ten wymiar osobisty pojawił się w moim życiu. Ale nie było tak, że ja nie wierzyłem, że On zmartwychwstał. Tylko wtedy dotarło do mnie przez Ducha Świętego, kiedy przyjąłem Jezusa do mojego serca, że On zmartwychwstał dla mnie i że to ma znaczenie dla mojego życia. I zawsze wydawało mi się, że tak jest prawie z wszystkimi Polakami. Ale okazuje się, że po tych 20 ponad latach od tego wydarzenia nasze społeczeństwo bardzo się zmieniło. I okazuje się, że już więcej niż połowa nie wierzy w to, że Jezus zmartwychwstał. Co oznacza, że przed nami jako Kościołem jest kolejne wyzwanie. Żebyśmy nie tylko starali się ludziom ogłaszać, że Jezus zmartwychwstał, żeby On stał się ich Zbawicielem, ale również musimy stać się apologetami, czyli tymi, którzy umieją bronić doktryny chrześcijańskiej, bronić istoty naszej wiary, argumentować, przekonywać tak samo na poziomie emocji i serca, jak i na poziomie umysłu. I dzisiaj nie będę tego robić, ale przed nami jako przed Kościołem jest to wielkie wyzwanie, dlatego że pomyśl, czy zdawałeś sobie sprawę, że w twoim otoczeniu połowa ponad osób nie wierzy w to, że Jezus zmartwychwstał? W jakim jakie wyzwanie nam to stawia. Czy my jako Kościół jesteśmy wyposażeni w narzędzia do tego, żeby argumentować i przekonywać o wiarygodności zmartwychwstania? Nie. Odpowiem za was, nie. Nikt nas tego nie uczył. My będziemy musieli się tego dopiero uczyć, tu jako ta wspólnota. To, czego nas uczono, to dzielić się naszym osobistym świadectwem, czyli co zmartwychwstanie znaczy dla mnie. Ale to raczej będzie tylko odpowiedzią dla tej części, dla tych 47%, dla których wierzą, że Jezus zmartwychwstał, ale nie ma to powiązania z ich życiem. Oni odpowiedzą na twoje świadectwo. Ale pozostała połowa, będziesz ty i ja będziemy śmieszni dla nich z takimi argumentami. Czy wiecie o tym, czy nie? Dlatego przed tobą i przede mną jest wielkie wyzwanie. Jak my to coraz bardziej zeświadczone społeczeństwo, w jaki dialog my wejdziemy z nimi? I proszę, nie myślcie, że to nie jest duchowe. To jest tak samo duchowe, jak dzielenie się świadectwem twojego uzdrowienia. Ale to nie jest tematem dzisiejszego kazania. Natomiast to jest tylko taka potrzeba, którą chciałbym zauważyć. Natomiast mimo wszystko dzisiaj, w ten poranek, w którym świętujemy, że Jezus zmartwychwstał, chciałbym odnieść się do tej naszej nuty osobistej mimo wszystko. I pozostawić na później, na późniejszy czas i etap może troszeczkę w naszym Kościele argumentację, jak silne są argumenty za tym, że zmartwychwstanie jest wiarygodne historycznie. Widzicie? Wyobraźcie sobie tutaj Pana Jezusa, który po swoim zmartwychwstaniu ma ogarnąć cały świat swoim zbawieniem. Czyli można powiedzieć, misja ogromnej wagi. Zadanie bardzo ważne i poważne. Nie wiem, czy kiedykolwiek do czegokolwiek ty szykowałeś się do jakiejś bardzo ważnej, nie wiem, czy uroczystości, czy miałeś jakieś ważne zadanie. Czy wiecie, co wtedy robimy? Rzeczy, które wydają się błahe, wtedy nie są dla nas ważne. Spodziewamy się, że nasz współmałżonek, że nasze dzieci to uszanują, zrozumieją, bo nie wiem, bo ja się przygotowuję do kazania. Śmieję się teraz, tak? Moje dzieci nie zwracają na to uwagi. Ja często piszę kazania w ten sposób, że mam Nadię pod pachą. Tymek mi zagląda do Biblii i mówi jeden, jeden, jeden. Tak wyglądają bardzo często moje poranki. I wiecie co? I Duch Święty wciąż inspiruje i wciąż działa, dlatego że takie jest życie. Ale widzicie, Pan Jezus, misja Pana Jezusa była o wiele większa niż moja misja napisania dzisiejszego kazania, czy twoja misja. I spójrzcie, co robi Pan Jezus, że pomimo ogromu wagi swojej misji zbawienia świata, On po drodze do wypełnienia tej misji zatrzymuje się, żeby porozmawiać z jedną załamaną kobietą. Czy widzicie tą cudowność i słodkość i delikatność naszego Pana, który pomimo tego, że właśnie udowodnił, że nie ma silniejszego od Niego, że pomimo tego, że pokazał, jak bardzo jest silny, On wciąż pochyla się, On wciąż pochylił się i zatrzymał się i poświęcił swój cenny czas, w którym już mógłby naprawiać świat. On poświęca tej jednej załamanej kobiecie, którą znał i którą my też znamy z kart Biblii, może z kart historii, może z kart książki, Francis Rivers czy filmu, czyli Marii Magdalenie. Maria Magdalena była kobietą, która postawiła na Jezusa wszystko. Dla niej nie było życia poza Jezusem i poza naśladowaniem Go. Dlaczego? Dlatego, że wcześniej ewangeliści mówią, że Maria została uwolniona, dlatego, że miała 7 demonów. Można powiedzieć, była opętana, była zdemonizowana. I czy wiecie, jak czytamy opis osoby, innej osoby, która była w opętaniu tego człowieka, który tam był w grobach, był dziki, był silny, był całkowicie odizolowany od społeczeństwa, pamiętacie? I właśnie to dokładnie robi diabeł. On całkowicie oddziela cię od społeczeństwa, i stajesz się osobą dziwną. Stajesz się osobą, która jest postrzegana, że coś jest z nim nie tak. Być może dzisiaj jesteśmy w społeczeństwie, tak jak mówiliśmy, że tylko 28% wierzy w diabła, więc te 30, te 70% powiedziałoby dzisiaj o tej Marii Magdalenie co? Ona jest jakaś dziwna. Coś jest z nią nie tak. Ona raczej powinna szukać pomocy psychiatrycznej. Czy myślicie, że to jest wspaniały, wiarygodny świadek? Jak myślicie? Czy ty na miejscu Jezusa wybrałbyś osobę, która jest postrzegana w środowisku, do którego ty chcesz się dostać? Czy ty wybrałbyś taką osobę? Bo ja nie. Ale widzicie, Pan Jezus robi coś niesamowitego. Zanim On ją wybiera, żeby była świadkiem, On przychodzi do niej i wiecie, co do niej mówi? Dlaczego płaczesz? Czy wiecie, dlaczego Maria płakała? Dlatego, że Jezus odnowił jej życie. Ona była dziwna dla wszystkich, prawdopodobnie włącznie z apostołami. I tylko dla Jezusa nie była dziwna. Tylko Jezus uważał, że z nią jest wszystko w porządku, bo w rzeczywistości ją uwolnił i doświadczyła przemiany. Ale czy wiecie, jak społeczeństwo reaguje na przemianę ludzi? Wystarczy poczytać troszeczkę gazet. Kiedy ktoś prowadzi jakieś życie i nagle uważa, że się zmienił, to czy ludzie w to wierzą? Szczerze? Nie, to jest jakiś nowy marketing. Tak? To jest jakiś nowy sposób pokazania teraz. Miał modę na to, teraz ma modę na to. Miał modę na to, teraz ma modę na Pana Boga. Był ześwirowany na punkcie narkotyków, teraz jest ześwirowany na punkcie Kościoła. Więc społeczeństwo nie tak szybko daje wiarę w zmianę. I w tamtych czasach nie było inaczej. Więc prawdopodobnie Jezus był tą jedyną osobą, która od początku wierzyła, że ta zmiana, która się dokonała w Marii, była prawdziwą zmianą. Czy wiecie, jakby to było? Wyobraź sobie, że cały świat uważa cię, cały świat, wszyscy twoi znajomi uważają, że jesteś dziwny, że coś jest z tobą nie tak. I jest tylko jedna osoba, która ci pomogła, która zawsze w ciebie wierzy, która zawsze cię wspiera i nagle ta osoba umiera. Więc nic dziwnego, że Maria płacze. Więc nic dziwnego, że kiedy Jezusa życie wydaje się, że się zawaliło, kiedy wydaje się, że Jego misja się zawaliła, to życie Marii tak samo się zawaliło. Więc ona płacze. Ona tak bardzo kochała Jezusa, że nawet chciała to Jego ciało namaścić. Nie chciała nawet rozstać się z Jego ciałem. I jeszcze większym płaczem wybucha, kiedy się okazało, że tego ciała nie ma. Ona nie rozumiała, że Jezus zmartwychwstał. Ale czy Jezus już zmartwychwstał? Tak. Ale teraz trudne pytanie do zastanowienia. Jezus zmartwychwstał. Śmierć została pokonana. Zgadza się? Jezus odniósł totalne zwycięstwo. Ale powiedzcie mi, czy zanim Jezus jej się objawił, czy to zmieniło życie Marii? Nie. I widzicie, podobnie jest z nami, z naszymi znajomymi. Jezus zmartwychwstał. Ale dopóki ty i ja nie spotkamy się ze zmartwychwstałym Jezusem, tak jak Maria, to nadal w wielu rzeczach coś będzie płakało w naszym życiu. Nadal coś będzie roniło łzy. A może nawet już nie. Może nawet nasze serce skamienieje tak bardzo, że już nie będziemy nawet płakać. Być może tym pierwszym działaniem spotkania zmartwychwstałego Jezusa nie będzie tak jak u Marii, że płacząca kobieta, jej łzy zostały otarte, bo spotkała zmartwychwstałego Pana. Być może kiedy ty i ja spotkamy zmartwychwstałego Pana, to nasze kamienne serce zacznie płakać. I przez pół roku będą tylko łzy cieknąć. Tak wiele było skamienienia i spychania w naszym życiu pewnych trudnych spraw. Różne jest działanie Ducha Świętego. Pozwólmy Mu działać jak chce. Ale jedno jest pewne. że kiedy człowiek spotyka się ze zmartwychwstałym Jezusem, nie pozostaje taki sam. I nadzieja wchodzi do jego życia. Nadzieja. Więc zmartwychwstanie osusza nasze łzy. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego zobaczcie, co się stało z Marią. Maria wiedziała jedną rzecz, że jest ważna dla Jezusa. Czy jak się zwrócił do niej Pan Jezus? Czy Jezus zwrócił się do niej, siostro Mario? Bracie Jezu? I Pan Jezus wyciągnął i potrząsnął rękę Marii. Tak? Nie. Jezus się zwrócił do niej po imieniu. Jezus powiedział do niej Mario. To jest tak samo, gdyby to było dzisiaj, to Jezus by powiedział do niej, wiecie co? Marysiu. Marysiu. I potem, w jaki sposób Jezus się zwrócił do niej, ona wtedy, bo ona, najprawdopodobniej to było tak, że ona, mówiąc do niego na początku, stała przodem do grobu, do tych aniołów. Później się odwróciła, do końca go nie widziała, ale już rozmawiała. I dopiero kiedy on powiedział Marysiu, to ona się odwróciła i zobaczyła, że to jest on. Bo coś było w tym głosie najprawdopodobniej. Że on być może wiele razy tak się do niej zwracał. Że go poznała. Więc to pokazuje, że Maria była ważna dla Jezusa. I to pokazuje, że ty i ja jesteśmy ważni dla Jezusa. Że nasza tożsamość jest pewna. Czy wiecie, że nasza kultura ma takie dziwne zdanie na temat naszej tożsamości? Mówi się, że nie jest ważne, kto co o tobie myśli. Ważne jest to, co ty sam o sobie myślisz. Ale wiecie, że to jest śmieszne na dłuższą metę? To jest tak naprawdę wmawianie sobie. Dlatego, że to nie zbuduje twojej tożsamości. Prawdziwie tożsamość budowana jest, i to psychologowie powiedzą ci, kiedy? Kiedy osoba, którą ty najbardziej podziwiasz i która jest dla ciebie największym autorytetem, kiedy wyraża aprobatę skierowaną w twoją stronę. To buduje tożsamość prawdziwie. Dlatego oczywiście tymi pierwszymi osobami w życiu człowieka są rodzice. Dlatego wyrażana aprobata, miłość, bezwarunkowa akceptacja w najwcześniejszym etapie życia w stosunku do naszych dzieci, ona buduje tożsamość naszych dzieci. Ale dlatego, że to jest nasza aprobata wyrażana w ich kierunku. Nie jakichś tam osób, które są dla nich obojętne. Rozumiecie? Więc widzicie, kiedy Bóg, kiedy Jezus, którego ona kochała najmocniej na świecie, był osobą, która zwracała się do niego po imieniu. Marysiu. To ja. Jezus. To widzicie, że jej tożsamość tak bardzo była na miejscu, że w tym momencie co się stało z nią? Nie miało dla niej znaczenia, co pomyślą sobie inni już o niej. Nie dlatego, że ona o sobie wspaniale myślała, ale dlatego, co myślał sobie o niej ten, który był jej największą miłością i największym autorytetem. I to jest ogromna tajemnica chrześcijaństwa. Ponieważ właśnie to był początek zamienienia Marii w świadka Jezusa. Jak myślicie, dlaczego my jako chrześcijanie boimy się świadczyć? Ponieważ zbyt mało dla nas znaczy to, co Bóg o nas myśli, a zbyt wiele znaczy dla nas to, co inni o nas pomyślą. Ten lęk przed usłyszeniem czegoś przykrego. I widzicie, więc droga do tego, żebyśmy byli świadkami Jezusa, nie leży w tym, żebym ja was motywował, musicie mówić, musicie mówić, musicie mówić. Nie. To wszystko zaczyna się wtedy, kiedy ty spotykasz się ze zmartwychwstałym Panem i pozwalasz Mu, żeby przez swoje słowo mówił do ciebie: Marysiu, jesteś dla mnie ważna. Asiu, kocham cię, mówi Pan. Władek, jesteś moim synem. Zobaczcie, jak się rozpoczęła służba Jezusa. Otworzyło się niebo. Ogromna misja przed Nim zakończona śmiercią. A Jezus, Bóg Ojciec, mówi do Jezusa: oto jest Syn mój umiłowany, w Nim mam upodobanie. Tak może się zacząć wielka służba. Jezus mógł zacząć świadczyć o Ojcu. Otrzymał tą pieczęć aprobaty. Więc ty i ja musimy otworzyć swoje serce, wsłuchać się w głos Pana, który mówi: kocham Cię, aprobuję Cię. Jakie znaczenie ma to, co myślą o Tobie członkowie Twojej rodziny, co myślą o Tobie Twoi sąsiedzi, co myślą o Tobie Twoi współpracownicy. Jakie to ma znaczenie, skoro ja Ci mówię, że Cię kocham, że umarłem za Ciebie, że zmartwychwstałem, jestem gotowy, żeby każdego dnia się z Tobą spotykać. Jesteś dla mnie ważny. Przygotowuję dla Ciebie miejsce, masz szczególne miejsce przy stole Ojca. Więc kiedy Twoje modlitwy, więc kiedy Twoje uwielbienie jest z tego punktu, to zamienia nas w odważnych świadków. I to zamieniło Marię w odważnego świadka. Ale słuchajcie, nie tylko to, że Maria była ważna, ale ona była ważna nie tylko dla Jezusa już jako dla człowieka. I to jest ważny punkt, pozwólcie, że powiem. Ona była ważna dla Jezusa, który już został Panem Wszechświata. Ważna dla tego, kto jest najsilniejszy i największy. Jest taki serial, który ostatnio oglądam, nazywa się The Crown, Korona. To jest historia początku panowania królowej Elżbiety, tej, która teraz jest bardzo stara. I widzicie, jak cała tam jest pokazane, jak cała sytuacja się zmienia, kiedy ona jest po prostu siostrą swojej siostry, wnuczką swojej babki, dopóki żyje król Jerzy, jej tata. I jak wszystko się zmienia, kiedy umiera jej tata i ona zostaje królem. I kiedy podchodzi do niej siostra, to ona już nie podchodzi tylko jako siostra. Ona wciąż jest jej siostrą, ale ona podchodzi i oddaje jej cześć jako królowej. Podchodzi jej babka i się skłania przed nią. Podchodzi jej mama i robi to samo. Jest pewien element dostojności, chwały, który jest pięknie w tym filmie wyrażony. I pomyślcie, że my często popełniamy ogromny błąd, że tak bardzo prywatyzujemy sobie Jezusa, że tak dużo mówimy o Nim, że jest naszym przyjacielem i bratem, bo jest. Ale On jest kimś o wiele więcej niż tylko Twoim przyjacielem i bratem. On jest Panem, On jest Królem Wszechświata. Wobec którego i królowa Elżbieta i najwięksi władcy nic nie znaczą. I my powinniśmy pozwolić, żeby Duch Święty w nas te obydwie strony Pana Boga pokazywał. My powinniśmy, zachwycając się Jego wielkością i potęgą. I posłuchajcie, czy wiecie, kiedy naprawdę upadniesz na twarz w zachwycie, że możesz być przyjacielem Boga? Tylko wtedy, kiedy będzie ci objawiona wielkość Boga. Tylko wtedy. Pozwólcie, że powiem przeżycie, jakie moja jedna z profesorek miała na studiach. Takie bardzo przeżycie. To była osoba, która wydawało mi się, jak wszyscy moi profesorowie, że ona nie jest takiego kościoła charyzmatycznego, jak ja, była we wspólnocie kościoła anglikańskiego. Pewnie ja tu się dużo nauczę, takich informacji na tej uczelni, ale co oni tam wiedzą, jeśli chodzi o przeżycie i o doświadczanie Pana Boga? Oczywiście nie mówiłem tego na głos. Tak sobie tylko myślałem, kiedy tam pojechałem na studia. Okazało się, że nie tylko ich wiedza przewyższała moją, ale się okazało, że kiedy zaczęli się dzielić swoim doświadczeniem Boga, to mi zaczęło być wstyd. A oto jedną z nich. Rozmawialiśmy o jednej z prac, którą musieliśmy napisać. Ja i mój kolega, który też był z kościoła zielonoświątkowego, był z Kanady. Ja wtedy jeszcze byłem w wolnym kościele charyzmatycznym, więc stoi dwóch charyzmatyków naprzeciwko pani, która jest z kościoła anglikańskiego. Pani profesor, która wcześniej pracowała w NASA przy wystrzeleniu promu Challenger, którego katastrofa spowodowała, że ona się nawróciła do Boga. Była w tym zespole odpalającym. Więc podwójny doktorat miała. Mózg taki jak... I pomyślałem, pewnie ma ten tylko ten mózg, ale co tam jej doświadczenie? Ja to mam doświadczenie Boga. I ona, kiedy rozmawialiśmy na temat modlitwy, podzieliła się takim doświadczeniem, powiedziała tak. Będziecie pisać o tej modlitwie, ale jest pewne, ale pamiętajcie, że kiedy się modlicie, to ważcie słowa, bo może się okazać, że tak jak się modlicie, taki Bóg się wam objawi. Ja spojrzałem tego zielonosiątkowca, on na mnie, na nią i ona kontynuowała. Tak sobie w trójkę staliśmy po lekcji. I ona powiedziała, bo tak się mi zdarzyło raz. I powiedziała, zaczęłam się modlić do Boga jako pasterza. Bo potrzebowałam takiego zapewnienia, że On mnie trzyma w swoim ręku. Ale Bóg przyszedł do mnie i mi się objawił jako wielki, potężny Pan. Tak bardzo, że... I ona, nie pamiętam konkretnie słów, nie chcę teraz jakby cytować, żeby tego nie przekłamać, ale kiedy opisywała wielkość Boga w swoim doświadczeniu Boga, to my to współodczuwaliśmy. Ale potem powiedziała coś niezwykłego. I powiedziała, najpiękniejsze w tym było to, że dopiero kiedy zobaczyłam wielkość Boga, zrozumiałam, że tylko dlatego On może być moim pasterzem. Ponieważ tylko ktoś tak silny, tak wielki i tak potężny może trzymać mnie tak mocno, że nie ma żadnej siły, która wyrwie mnie z Jego ręki. I widzicie? To było jej doświadczenie. Ona nie dzieli się tym doświadczeniem. Ja myślę też, że my jesteśmy zbyt szybcy, żeby dzielić się naszymi doświadczeniami z Bogiem. To jest moje prywatne zdanie na ten temat. Więc nie chodzi tylko o to, żebyś ty się cieszył, że Jezus cię kocha, że Jezus jest twoim przyjacielem, ale im bardziej zdasz sobie sprawę, że ten, który zmartwychwstał, poprzez fakt swojego zmartwychwstania okazał się totalnym panem, totalnym królem, że żadna siła we wszechświecie nie może się z nim równać. I ten król ma dla ciebie taki czas, jaki miał dla Marii. I mówi do ciebie, Przemku, Marysiu, Wiesiu, Darku, to ja. Mam dla ciebie czas. Zmartwychwstanie udowodniło, że krzyż był zwycięstwem, a nie porażką. Udowodniło, że to, co Jezus mówił o sobie, jest prawdą. On jest najsilniejszy. Ale widzicie, Jezus powiedział jeszcze coś do Marii. Powiedział, Marysiu, to ja, ale proszę, nie zatrzymuj mnie dla siebie. Tak, ja jestem osobiście dla ciebie, ale muszę wstąpić do Ojca i być zesłany za 40 dni w Duchu Świętym, żebym był nie tylko dla ciebie i dla wąskiej grupy ludzi, takich jak ty, którzy się lubicie, którzy się spotykacie, ale żebym był dla całego świata tym, kim się stałem dla ciebie. Więc mówi, Marysiu, nie zatrzymuj mnie, proszę. Bo prawdopodobnie ona chciała go dotknąć, złapać. Niektórzy bardzo w tej naszej kulturze uważają, że ona chciała go uściskać. Ja nie sądzę, dlatego że to nie była taka kultura. Prawdopodobnie chciała go dotknąć, żeby zobaczyć, czy on faktycznie ma ciało. Tak? Ale on powiedział, nie dotykaj mnie, bo skończył się czas, w którym jestem dla ciebie człowiekiem. Nasza relacja pozostanie, ale musisz nauczyć się kontaktować ze mną przez Ducha Świętego. I co się stało? I Jezus daje jej misję. Tak jak twoje życie zostało odnowione, tak idź i świadcz ludziom wokół. I chcę teraz wam powiedzieć, jak trudne było to dla Marii, a jak w ogóle ona nie dbała, że było to trudne, dlatego że była tak bardzo przemieniona przez tą akceptację tego, który okazał się totalnym zwycięstwem i Panem. W tamtych czasach kobieta była, każda kobieta była absolutnie niewiarygodnym świadkiem w sądzie ze względu na kulturę, w jakiej kobiety i mężczyźni żyli. Był pewien przeciwnik chrześcijaństwa, to było troszeczkę już później, nazywał się Celsjusz. I jednym z argumentów przeciwko chrześcijaństwu, jakie on wysnuwał, właśnie było to. Co to za szalona religia, w której te kobiety były świadkiem zmartwychwstania. To jest w ogóle szalone. Jak to jest w ogóle możliwe? To pokazuje, że to jest religia dla i poszły wyzwiska. Ostre dosyć. Więc w tamtych czasach to absolutnie było to było wielkie faux pas, wybieranie kobiety jako świadka. I to jeszcze świadka zmartwychwstania. Ale to nie wszystko. My już wiemy, że to nie była tylko kobieta. Gdyby to jeszcze była kobieta szanowana w społeczeństwie. Żona jakiegoś wybitnej osobistości. Ale to była kobieta, o której wszyscy wiedzieli, że jest coś z nią nie tak. I ją Jezus wybiera. I ta kobieta nie dba ani o jedną rzecz, ani o drugą. I leci świadczyć o tym, że Jezus zmartwychwstał. Jak wielka musiała dokonać się w niej przemiana, jak prawdziwe musiało być dla niej spotkanie z Jezusem, jak bardzo poczuła się zaakceptowana, że już nie było dla niej ważne, co pomyślą o niej apostołowie. Czy apostołowie uwierzyli? My wiemy, że oni oczywiście nie uwierzyli. No wysłali dwóch, tak? Na zwiady. I widzicie, Maria miała prawdziwy powód, żeby zachować wiarę dla siebie. Może jeden tylko taki aspekt krótko apologetyczny. Czy wiecie, że to, co w tamtych czasach było tym strzałem w kolano, czyli wybranie kobiety jako świadka zmartwychwstania, okazało się, ta słabość okazała się siłą? Bo w naszych czasach okazuje się, że jest to największym dowodem na to, że to świadectwo nie jest sfabrykowane, że nie wymyślono tej historii. Ponieważ krytycy zmartwychwstania mówią tak, zmartwychwstania nie było. 200-300 lat później zostało to napisane, zostało to zmyślone. Tylko co się okazuje? Że krytycy literaccy z ostatnich 50 lat wykazali, nie chrześcijańscy, krytycy literaccy, że w tamtym czasie zmyślone opowieści, czyli tak zwane mity, cechowały się jedną rzeczą, że były pięknie zidealizowane. I ktoś, kto by wymyślał tą historię, nigdy nie umieściłby kobiety, i to takiej kobiety, w tej historii. Nigdy nie umieściłby uczniów, którzy są pokazani jako uczniowie bojaźliwi. Świadkiem zmartwychwstania byłby jakiś szanowany, wspaniały człowiek, akceptowany w społeczeństwie. Więc coś, co w tamtym czasie, widzicie, to jest Boże Królestwo tak działa. Czyli pozorna słabość, pozorny strzał w kolano na przestrzeni historii. 2000 lat później, 2000 lat wcześniej Bóg wiedział już to. Okazuje się, że dzisiaj jest jednym z naprawdę silniejszych argumentów wytrącających broń tym, którzy wątpią, że to jest prawdziwa historia. Że naocznym świadkiem była kobieta. I to kobieta o słabej reputacji. I takich świadectw broniących prawdy zmartwychwstania jest wiele. Ale wróćmy do Marii jako świadka. Więc Maria miała poważniejsze ode mnie, od ciebie powody, żeby nie być świadkiem zmartwychwstania Jezusa. Ona miała naprawdę powody. Więc jakie powody mam ja, jakie powody masz ty, żeby nie dzielić się wiarą w Jezusa Chrystusa? My wszyscy mamy kulturowy powód. Jaki to jest powód kulturowy? Taki, że w naszej kulturze wiara jest sferą do sfery prywatnej przypisana. Zgadza się? Tak? O pewnych rzeczach się nie mówi. Między innymi o wierze. Mówienie o wierze w sferze publicznej jest źle odbierane w naszej polskiej kulturze. Więc, ale mimo wszystko Pan nam każe dzielić się naszą wiarą, więc my musimy w jakiś sposób przełamać tą kulturę. I musimy uczyć się, żeby robić to w taki sposób, w umiejętny sposób, jak najlepszy sposób. Być może, widzicie, Maria również musiała przełamać kulturę. I być może mogła powiedzieć, ale oni mi nigdy nie uwierzą, ale oni się nigdy nie zmienią. To jest kolejny powód. Często nie chcemy się dzielić, bo widzimy, w jaki sposób ta osoba żyje. I wydaje ci się nie. To jest nawet bez sensu, że jej będę mówić. Ona nigdy nie przyjdzie do kościoła. Ona albo... Jeszcze lepiej. W kościele to my takich nie potrzebujemy. Tak, ta ona przyjdzie do kościoła, to będzie mieć same problemy. Albo jak ją przyprowadzę, to już moje życie się skończy fajne w kościele, bo będę musiał się ciągle tą osobą zajmować. I bardzo często takie myśli nam przychodzą. nam trudno się do nich przyznać, kochani. Ale może czas być też szczerymi wobec siebie często. Ale czy widzicie, że zmartwychwstanie również tutaj kładzie kres temu myśleniu? Bo jeśli wierzysz, że Jezus zmartwychwstał i On pokonał największego wroga, śmierć, to czy myślisz, że ten zmartwychwstały Jezus nie potrafi sobie poradzić z tym złym charakterem danej osoby? Czy nie wierzysz w to, że to ta sama moc zmartwychwstania, kiedy jest Ewangelia głoszona, wzbudza żywego ducha w tej osobie, która rodzi się na nowo i staje się nowym stworzeniem w Jezusie? Nie. My wszyscy jesteśmy winni, kochani, niewiary w to, bo my nie wierzymy, że Bóg ma naprawdę moc zmienić człowieka. Ale kiedy czytamy, ale kiedy zobaczycie świętego Pawła, to zobaczycie jedną rzecz, kiedy czytacie Dzieje Apostolskie, że my wcale nie jesteśmy inni niż chrześcijanie z pierwszych wieków. Czy oni wierzyli, że święty Paweł się zmienił? Nie uwierzyli, tylko jedna osoba uwierzyła. To zajęło bardzo, bardzo długo czasu. Więc to nam rzuca, widzicie, wyzwanie. Czy moc zmartwychwstania, czy wierzysz, że Jezus zmartwychwstał, czy wierzysz, że On ma moc zmienić każdą osobę w twoim otoczeniu, którą On sobie wybierze do zmiany, nie którą ty wybierzesz do zmiany, tylko którą Bóg wybrał do zmiany. Naszym zadaniem jest głosić wszystkim i wierzyć, że jak Duch Święty wskaże w danym czasie na pewną osobę, to pochwyci jej serce i stanie się ona nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. Upadnie, zobaczy, jak bardzo jest zgubiona. Jak bardzo bez Pana Jezusa pójdzie do piekła. I zobaczy, jak bardzo Bóg ją ukochał i umiłował, że nie chce jej w piekle, ale w niebie. I ty będziesz wtedy wiedział, tego nie mogły zrobić moje słowa, nawet nie mogło zrobić tego moje piękne życie przed tą osobą. To byłoby zbyt mało. To jest ręka Pana i oddasz chwałę Bogu wtedy. Ale zachęcam was, tak jak osobiście spotykamy się z Panem, zmartwychwstałym, tak zachęcam was i pobudzam również siebie samego, żebyśmy nie spoczywali i żebyśmy chcieli być świadkami Jego zmartwychwstania, bo nas Bóg zaakceptował i bo zaufaliśmy Panu, który ma moc zmienić każdą osobę, którą On wybierze. I już na koniec myślę, że spośród tych wszystkich największych dowodów na zmartwychwstanie najsilniejszym jest to, że Pan Jezus jest obecny we wspólnocie zmartwychwstałych ludzi. I ta suma zmienionych żyć, te historie przemienionego życia ludzkiego są największym dowodem, że Jezus żyje i że On wciąż działa. Byłoby bardzo trudno komuś pozostać bierną osobą niewierzącą, gdyby każdy z nas zaczął wstawać i mówił, co Bóg zmienił w jego życiu, jak wyglądało jego życie. Naprawdę, kochani, twoje świadectwo jest wielkim, wielkim dowodem zmartwychwstania. Ale chcę wam powiedzieć, że jeszcze jedno i zachęcić was i też podziękować za to, że jesteście w Kościele, że jesteście częścią wspólnoty zmartwychwstałych ludzi. Dlaczego? Ponieważ dzisiaj w najpełniejszy sposób tego zmartwychwstałego Pana Jezusa nie spotkasz w lesie, na wrzosowisku, ale spotkasz w Kościele, we wspólnocie zmartwychwstałych ludzi. Kiedy słyszysz, jak jest głoszone słowo, to co się dzieje? To twoje Emaus się dokonuje. To tam twoje serce zaczyna płonąć. Kiedy podchodzisz tutaj i widzisz ten chleb przełamany, to wino, które jest krwią przelaną za ciebie, to być może będziesz podchodził 100 razy, ale za 101 Duch Święty objawi ci Chrystusa tak jak nigdy wcześniej. A być może kiedy będziesz mówił, wierzę w Boga Ojca, wierzę, że On zmartwychwstał, mówiłeś to 100 razy, nagle mówisz to 101, nie wiesz czemu, tak jak mi się to zdarzyło. Ja nie wiem dlaczego. Mówię to 50 razy, a czasem jest tak, że 51 wyznaję kredo apostolskie i Duch Święty zaznacza jakąś linijkę. Staje się to tak dla mnie realne, że nie mogę tego mówić, bo się dławię od płaczu. Czy ja to wywołuję? Nie. Czy ja chcę tego? Też nie. I na tym nie zależy. Nie szukam przeżycia. Staram się szukać Pana w moim życiu. Ale w jakiś sposób... W jakiś sposób On wybiera, kiedy chce nas znaleźć i w najpełniejszy sposób robi to. Ale nie tylko na nabożeństwie, kochani. Ale kiedy spotykacie się i odwiedzacie się i pijecie razem kawę, słuchacie o swoich zwycięstwach, o swoich porażkach, kiedy sobie współczujecie, kiedy za sobą mocno stoicie, kiedy wysyłacie do siebie SMS-a, kiedy się pytacie, czy w czymś mogę pomóc, może cię nie ma tak długo, bo jesteś chory, może cię podwieźć, jak tam dotrzesz, czy masz. Kiedy się o siebie troszczycie nawzajem, to tam jest obecny Pan Jezus Chrystus zmartwychwstały ze swoją całą mocą. Bo z tej troski wypłynie to, że wielu z was, którzy jesteście chorzy, będą uzdrowieni przez Jego moc. Bo z tej troski wypłynie to, że ci niektórzy z was, którzy mają braki, że zostaną one zaspokojone. I w ten sposób, bo widzicie, jest taka obietnica, że pewnego dnia Pan osuszy nasze łzy w niebie, kiedy dostaniesz nowe ciało. Znacie ten fragment? Ale czy wiecie, że On dzisiaj już może osuszyć twoje łzy? Ale robi to rękoma braci i sióstr. On, zmartwychwstały Pan, osusza łzy. I chciałbym na koniec, żebyście pomyśleli, jak wiele jest osób w twoim otoczeniu, które potrzebują, żeby ich łzy zostały osuszone. Nie dajcie się, proszę, zwieść uśmiechowi na ich twarzy. Bo tylko oni i Pan Bóg wiedzą, co jest w ich sercu. Dlatego, że jest prawdą to, co ja często cytuję, co mówił święty Augustyn. Dla każdego człowieka, nawet tego, który ucieka od Boga. Bo dla Ciebie, Panie, jesteśmy stworzeni. I niespokojne jest serce moje, dopóki nie spocznie w Tobie. I chciałbym Was z tym zostawić. Żebyście byli tak jak Maria i czerpali akceptację z tego, że Król Królów i Pan Panów tak dobrze o Tobie mówi, tak dobrze o Tobie myśli. I żeby to z kolei sprawiło, że Ty i ja będziemy troszkę bardziej odważnymi świadkami. Częściej się przyznamy, dlatego że nie będziemy się bali utraty reputacji w oczach ludzi, a po drugie, że będziemy troszkę bardziej wierzyli w to, że jednak Ten, który pokonał śmierć, ma moc również dokonać śmierci i zmartwychwstania w sercu tej osoby, z którą dzielisz się wiarą. Amen. Powstańmy, wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.